Zapraszam dzisiaj Państwa do rozmowy o czasie, trochę ze względu na własne przemyślenia, mianowicie takie, że ten czas od jakichś kilku lat mniej więcej strasznie nam umyka i strasznie goni. Zaprosiłam w związku z tym do studia dwoje psychologów, Agata Wilska i Robert Milczarek, są już tutaj z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedzcie, czy wy macie takie same spostrzeżenia? 5-6 lat mniej więcej wstecz, gdyby spojrzeć, wszystko szło jak gdyby wolniej, natomiast teraz cały świat goni.
Ja mam absolutnie takie przemyślenia i własne oraz z gabinetu. Nie wiem, czy to jest 5-6 lat, ale mam poczucie, że z roku na rok jest trudniej, gorzej.
To znaczy co, ludzie narzekają na to, że nie mają na nic czasu?
Tak, absolutnie. Z tym przychodzą do gabinetu lub przychodzą z konsekwencjami tego, że pędzą, że się spieszą, nie definiują tego w taki sposób, że nie mają czasu, ale że na przykład mają jakieś dolegliwości, które z tego pośpiechu wynikają.
Robert?
Ja tak, przyglądam się przede wszystkim swojej pracy zawodowej i mając perspektywę 15 lat pracy z grupami od paru lat indywidualnie, to widzę, że też pokoleniowo widać pewne różnice związane z podejściem do czasu i pewnie i kwestie technologii i udziału technologii w naszym życiu i przemiany społeczne wpływają na to, że żyjemy, ja to tak nazywam, w pewnym dygocie, w takim poczuciu napięcia, jakiegoś rozstrojenia, że musimy zdążyć ze wszystkim, że jest ileś aktywności, których nie będziemy w stanie zrobić i że musimy. I ta presja też powoduje, że trochę jak taki zwierzak na kołowrotku, chomik, biegniemy coraz szybciej i to po prostu jest iluzja. Nie zdążymy zrobić wszystkiego i być może to napięcie też z tego powodu rośnie.
No teraz pytanie, czy musimy, czy mamy możliwości i czujemy, że skoro te możliwości są, to może w ten swój kalendarz wepchnąć jeszcze trochę więcej?
Tak się zastanawiam nad tym, ponieważ moi pacjenci mają taką perspektywę, że muszą. To zdecydowanie jest ich perspektywa, że oni muszą w pracy się spieszyć, że oni muszą to wykonać, że... Natomiast ja może jestem daleka od tego, żeby nie uwzględniać pewnych takich kontekstów, no właśnie, które gdzieś tam no, nas do pewnych rzeczy skłaniają, jednak mam poczucie, że dużo więcej możemy i wybieramy niż musimy. Na przykład taka perspektywa, że no musimy tyle pracować, bo na przykład mamy duży kredyt. No to jest pytanie, czy my musimy mieć taki duży kredyt, tak? To są nasze wybory i w związku z tymi wyborami no są jakieś konsekwencje, tak, że musimy więcej pracować, szybciej żyć.
Do tego jeszcze dochodzi kwestia pełnienia ról społecznych, rola domowa, rola pracownika, bo wszystko też, no właśnie, musimy robić jak najlepiej. I to jest kolejna presja.
Jest bardzo bliskie pojęcie wystarczająco. Wystarczająco dobry pracownik, wystarczająco dobra mama, wystarczająco dobre życie, wystarczająco dobry związek. Mam wrażenie, że dzisiaj żyjemy trochę w takich czasach, powiedziałabym, narcystycznych i wszystko chcemy mieć najlepsze, robić najlepiej, tak, wyglądać najlepiej.
Być najlepszą wersją siebie, jak dokładnie. Są tacy, którzy mają takie przekonanie i z mojego punktu widzenia też halucynacje na swój temat, tak, że musimy optymalnie, produktywnie i efektywnie uczestniczyć w różnych aktywnościach życiowych, co nakłada na nas ogromne presje, tak? Natomiast myślę, że tutaj też pewnie kulturowo świat wschodu, mówiąc bardzo syntetycznie ogólnie versus świat zachodu, to tu się bardzo różnimy w tym podejściu.
No dobrze, tylko czy to nie wy, mam tutaj na myśli również psychologów, ale też różnych trenerów, coachów tak zwanych, czy to nie oni to wszystko nakręcają i sugerują ludziom, że powinni robić więcej w swoim życiu?
No pewnie, jak już odwołujesz się do naszego podwórka, to tak jak w stadach zawodowych lekarzy, policjantów i pewnie i psychologów są różne podejścia i różne perspektywy.
Bardzo
tak?
mi się podoba określenie stado zawodowe.
Proszę, można używać, tak?
Dobrze, będę.
Bardzo proszę. I wracając do tego wątku, no mówię we własnym imieniu i w takiej perspektywie, w jakiej ja pracuję. Często trafiają do mnie menedżerowie, którzy są przemęczeni, zmęczeni, bliscy wypalenia wręcz zawodowego, w poczuciu, że ich relacje rodzinne, relacje osobiste są w kryzysie albo wręcz ulegają rozpadowi. I jeśli jeszcze na tyle mają w sobie refleksję, żeby zdać sobie sprawę, że trzeba zwolnić albo zmienić priorytety, no to jeszcze jest przestrzeń na to, żeby tą najlepszą wersją siebie może przestać być, a być po prostu akceptowalną wersją siebie w różnych aspektach życia.
Skoro już padło to słowo priorytety, trzeba je ustawić na samym początku chyba, jak już się widzi, że coś jest nie tak w naszym życiu.
Tak, ale żeby ustawić odpowiednio priorytety w naszym życiu, to mam poczucie, że trzeba być dobrze skontaktowanym ze sobą. Z tym, czego chcemy i jakie są te nasze priorytety. Bo my bardzo często mamy priorytety ustawione w taki sposób, że właściwie nie wiemy, czy to jest nasz priorytet, czy my to powinniśmy zrobić, czy tego wymaga od nas właśnie cokolwiek, to znaczy społeczeństwo.
Otoczenie.
Otoczenie. Więc to jest takim dużym wyzwaniem, żeby właśnie naprawdę się ze sobą skontaktować, ze swoimi emocjami, ze swoimi potrzebami i mieć dużo odwagi też, żeby się przeciwstawić pewnym trendom, które być może są nie nasze. Żeby żyć być może trochę inaczej, tak? Żeby... Ja mam takie wrażenie, że kiedy pojawia się jakiś trend, teraz rozmawiamy o takim trendzie pośpiechu, właśnie byciu najlepszą wersją siebie i napięciu z tego wynikającym, to też pojawia się zawsze trend przeciwny, czyli na przykład slow life, tak? Czyli ja obserwuję też taki trend, żeby właśnie przestać żyć w takim napięciu, w byciu najlepszą wersją siebie, ale żeby być bardziej właśnie autentycznym, żeby sobie odpuścić. I jeżeli mamy taką odwagę, żeby pójść w innym kierunku, ale mówię, ta odwaga wynika z tego skontaktowania się ze sobą, no to wtedy jest nam troszkę łatwiej rzeczywiście te priorytety pohierarchizować odpowiednio dla nas.
Ci, którzy wyznają filozofię slow life, też mają problemy i czy też się u was zjawiają? Spotkaliście się z czymś takim?
Zjawiają się i mają takie problemy, że czasami im jest właśnie trudno żyć w taki sposób, kiedy świat żyje inaczej. Na przykład mam taką pacjentkę, która tak wprowadziła takie zmiany, że takiego uważnego, troszkę wolniejszego życia, a pochodzi z rodziny, w której praca była bardzo taką ważną wartością i rodzice zupełnie tego nie rozumieją. Uważają, że też to jest jakaś fanaberia, że to jest jakaś moda, że właśnie powinna robić lepiej, więcej i ma takie trudności z tym, żeby potrzebuje tych spotkań do tego, żeby się jakoś w tym utwierdzić, że ten jej wybór jest jej wyborem, więc jest okej. Okay.
No tak, jak tu mówisz o pokoleniach, to mnie jest też bliskie taki cytat pokazujący różnicę w podejściu u tych pokoleń dojrzalszych, urodzonych jeszcze przed wojną, po wojnie, naszych rodziców, dziadków, a naszymi rówieśnikami, albo wręcz powiedziałbym 20-latkami, idąc dalej, że kiedyś żyło się po to, żeby pracować, a teraz się pracuje po to, żeby żyć. I to też jest duża zmiana właśnie w podejściu do tego, żeby szukać, jak mówisz, tego slow. No ja patrzę na to, że bardziej trafiają do mnie ludzie, którzy żyją fast life, jak już mówimy takimi kliszami, ale ten kryzys w ich życiu, który najczęściej się pojawia właśnie, kryzys zawodowy często, kiedy okazuje się, że jak w takim wysokim tempie definiowali, żyjąc tylko się poprzez pracę i nagle okazuje się, że tą tracą z jakiegoś powodu albo zdrowie już nie pozwala, to okazuje się, że w pozostałych sferach ich życia wieje pustką, tak, bo albo rodziny już nie ma, mąż, żona poszli w swoją stronę, bo jeżeli nie ma czasu fizycznego, jeżeli nie ma kontaktu, to w sposób naturalny umiera więź i trudno oczekiwać, jeżeli kogoś nie ma 16 godzin w domu, 5 dni w tygodniu, jest ciągle w delegacjach, ciągle jest nieobecny czy nieobecna, to że to życie i ta więź będzie. W związku z tym kryzys powoduje, że oni chcą zmienić swoje priorytety i nauczyć się na nowo funkcjonować właśnie bardziej w tym podejściu spokojniejszym, wolniejszym, slow.
Słyszałam, że dotarliście do ciekawych badań a propos tempa życia.
Tak, tak. A propos tempa życia w kontekście tego, jak nasze geograficzne miejsce urodzenia, uczenia się zwyczajów i kultury wpływa na to, jak reagujemy na czas. Amerykański psycholog społeczny Robert Levine poczynił badania i napisał książkę, którą polecamy, Geografia czasu właśnie, pokazująca, krótko mogę o tych badaniach powiedzieć, w różnych miastach na całym świecie, w takich centrach życia miast, to może być w naszym przypadku manufaktura, załóżmy, czy jakaś ulica Chmielna w Warszawie, przyglądano się ludziom, w jakim tempie się poruszają. No i okazało się, że
na przejściu dla pieszych,
na skrzyżowaniu i okazało się, że te różnice są ogromne.
Robert Levine prowadził badania między innymi w Łodzi, prowadził w czterech miastach w Polsce i właśnie między innymi w Łodzi, tak. To sposób poruszania się to był jeden tylko ze wskaźników, który odpowiada za to tempo życia. Też badał to, jak szybko jesteśmy w stanie załatwić urzędowe sprawy na przykład, jak bardzo mamy synchronizowane ze sobą zegarki, jak bardzo one chodzą punktualnie i na podstawie tych właśnie wskaźników zhierarchizował społeczeństwa, kraje, miasta pod względem tego, jak szybko żyjemy.
No to gdzie się żyje powoli?
No, wolniej się żyje zdecydowanie równika tam, gdzie klimat jest stabilny, przewidywalny, jest ciepło. Ludzie nie potrzebują tylu rzeczy do życia. Jedzenie można świeże złowić. I ten równik po prostu pokazuje, to są takie syntetycznie, bo jesteśmy taki wąchaj, że skrótowo trzeba o tym opowiedzieć oczywiście. Im te geograficzne warunki są takie właśnie przewidywalne, ciepłe, to ludzie żyją wolniej, bo nie muszą się tak spieszyć, nie muszą szukać tylu dóbr. Im cywilizacja bardziej się rozwija, technologia ma wpływ, no to okazuje się, że zaczynamy się spieszyć i podążać za sukcesem. No niby takie truizmy, można powiedzieć, że badania potwierdziły to, co doskonale wiemy. Też ta różnica pomiędzy światem wschodu a zachodu, to też jest kwestia takiego podejścia bardzo indywidualnego, można powiedzieć egocentrycznego, który jest bliski tutaj w tej strefie, w której my żyjemy, stosunku do takiego kolektywizmu wschodniego też, tak? Relacji, więzi.
No właśnie, a czy prawdziwe jest zdanie, że im bardziej rozwinięta technologia, tym gorzej rozwinięte relacje, wręcz zwinięte te relacje?
Ja absolutnie się z tym zgadzam, tak? Jak przyglądam się różnym pokoleniom, bo tu mam na myśli dojrzalsze pokolenia, w cudzysłowie wychowane analogowo, w czasach, w których technologia, mam na myśli życie zawodowe aktywne, to nasi dziadkowie, rodzice pracowali często przez całe życie zawodowe w jednym zakładzie pracy. Wracali do domu na tą samą godzinę, jedli wspólnie obiad, czyli rozmawiali, komunikowali się bezpośrednio. To daje przestrzeń do wymiany informacji, doświadczeń, uczenia się wzajemnie od siebie, ale też buduje dużo większe poczucie bezpieczeństwa. Natomiast no, dzisiaj ten cykl życia takiego zawodowego się znacznie skrócił. Często chcąc być bardziej efektywnymi, szukamy lepszej pracy, większych możliwości.
Inne stanowisko.
Wyższego stanowiska, szybszego dojścia do pewnych dóbr potwierdzających sukces i skuteczność. I to nakręca, oczywiście mówię naprawdę dużymi kliszami, tak, bo to jest dużo bardziej skomplikowany psychologicznie proces, nakręca to poczucie pośpiechu w znacznym stopniu.
I co teraz zrobić z taką relacją, która jest zburzona przez ten pośpiech? No nie wiem, mam na myśli relacje w domu z rodzicami, relacja z bliskimi, z najbliższą rodziną. Jak to naprawić? Czy to da się w ogóle naprawić?
No tutaj bym wróciła do priorytetów i do wyborów. My bardzo, kiedy różne badania pokazują to, że kiedy jesteśmy pytani o to, co jest dla nas najważniejsze, to z reguły mówimy, że najważniejsze jest dla nas rodzina, relacje. Natomiast to, jak żyjemy, zupełnie tego nie potwierdza. Tak? Najwięcej uwagi, najwięcej czasu jest przy naszej pracy. No i jeżeli rzeczywiście widzimy, że te relacje w naszym życiu przez brak czasu się rozpadają, no to trzeba wrócić do tego, rzeczywiście, co jest naszym priorytetem i co jest naszym wyborem. Ponieważ no, nie możemy być w dwóch miejscach naraz. Przypominam sobie takiego pacjenta, który właśnie trafił do mnie dokładnie w takiej sytuacji, że dużo pracował, szybko żył i miał poczucie, że mu się wszystkie relacje wymykają z dziećmi, z żoną. No i jak rozmawialiśmy, to on tak naprawdę zdecydował o tym, że poczyni bardzo duże zmiany w swoim życiu, żeby tego czasu mieć więcej. Więc no, to jest znowu kwestia wyborów.
Ale to w pierwszym momencie może być dziwne, jeżeli nagle zapraszamy swoją żonę na kolację, spędzamy z nią 4-5 godzin, no ale właściwie to, co ty chcesz ode mnie tutaj, dlaczego jesteśmy tak długo razem, dlaczego nagle to się zmienia?
Znaczy, jak myślę sobie, patrząc też właśnie na swoją pracę, że ludzie mają niesamowitą umiejętność adaptowania się do pewnych warunków. I to tak mówi to powiedzenie, że człowiek taka bestia, która jest wiele w stanie przeżyć i żyjąc w związkach, w rodzinach, w których praca była wartością, a staje się no, w jakimś sensie chorobą, tak? Bo tylko wszystko się kręci wokół pracy, to dzieci, żony, mężowie potrafią się w jakimś stopniu dostosować do takich warunków. Oczywiście to wiąże się z tym, że się mijają, że często komunikacja i więź sprowadza się do takich technicznych spraw pod tytułem wyrzuć śmieci, czy rata kredytu zapłacona i kto odbierze dzisiaj dziecko ze szkoły, tak? Natomiast kiedy ten mąż czy ten partner wraca do domu, bo na przykład u siebie to widzę często w pracy właśnie, bo zachorował i choroba powoduje, że jest w domu, albo jakiś kryzys zawodowy powoduje, że jest w domu, bo został zwolniony, zmienił pracę, szuka nowej pracy i okazuje się, że bardzo trudno z tymi członkami rodziny rozmawiać, ponieważ tej pogłębionej emocjonalnej więzi właśnie ze względu na tak oczywisty czynnik jak brak czasu nie ma. I tu wniosek jest no, brutalny, tak? Po prostu jeżeli chcemy mieć relacje, to trzeba o te relacje jakościowo dbać. I nie mam na myśli, bo często też w takim korporacyjnym języku, z którym się spotykam, słyszę takie sformułowanie quality time, jakościowy czas, że jakościowy czas, ta godzina jakościowego czasu z dzieckiem czy z żoną, to ona zredukuje te deficyty bycia nieobecnym. Nieprawda, to jest mit, tak? To
lepiej
jakościowy czas ma znaczenie, ale po prostu
to
nieobecność, no, nie ma tutaj na to panaceum. Nieobecność powoduje negatywne konsekwencje. I to jest brutalna diagnoza. Natomiast no, to wiąże się ze zmianą priorytetów. Akurat myślę, że żyjemy w takich czasach, myślę o rynku pracy, że jest praca, że można pracować i że można poukładać sobie tą pracę w jakimś stopniu tak, żeby być też w domu, żeby mieć czas na kontakt z dziećmi, z rodziną. Natomiast wszystko zaczyna się od tego, żeby znaleźć sobie tą refleksję. Czyli tak mówiąc psychologicznie, skontaktować się ze sobą, jaka jakość tych relacji jest i po prostu krok po kroku wrócić do bazy, tak? Do takich fundamentów dobrych jakościowych relacji. A to już jest szerszy temat i musielibyśmy tutaj godzinami rozmawiać, jak to zrobić.
Oczywiście nasza rozmowa nie jest tutaj historyjką z morałem, ale tak trochę wyszło, że gdybyśmy mieli podać radę dla naszych słuchaczy, co mogliby zmienić w swoim życiu i nad czym powinni się zastanowić, no to właśnie nad relacjami, nad tym, jak to zrobić, żeby mieć więcej czasu dla siebie.
W ogóle nad sobą się zastanowić. Zastanowić się. W ogóle to ja bym powiedziała tak w skrócie. Zastanowić się, ponieważ tak. Żyjemy tak szybko, że zupełnie się nie rozglądamy naokoło, nie przyglądamy się sobie. Zastanowić.
Radzili Agata Wilska i Robert Milczarek, psychologowie. Dziękuję bardzo za waszą wizytę w studiu.
Dziękujemy.
Dziękujemy.